Rozdział 26. Zasadzka Arawaków. Na kolację, zjedzoną zresztą w dużym pośpiechu, uraczyli się kilkoma sucharami i kawałkiem żółwia, który został im ze śniadania. Następnie zaczęli przetrząsać okoliczne knieje, chcąc sprawdzić, czy przypadkiem nie zaczaili się w nich Indianie. Przetrzebili też chaszcze, przeganiając z nich jadowite węże, po czym otoczyli obozowisko pierścieniem ognisk, do których wrzucili garście pieprzu z espeletę, znanego jako niezwykle skuteczny środek przeciw komarom, działający jednocześnie odstraszająco na ludzi i dzikie zwierzęta. Obawiając się, i zresztą słusznie, że nie spędzą spokojnej nocy, postanowili pełnić straż na zmianę. Najpierw dwóch marynarzy i murzyn, a potem czarny korsarz w towarzystwie Katalończyka. Ci ostatni więc, trzymając nabitą broń w pogotowiu, jako pierwsi udali się na spoczynek, podczas gdy Carmont i jego kamraci zajęli pozycję poza kręgiem ognia, usadowili się z muszkietami na kolanach i wypatrywali zagrożenia. W wielkiej dżungli zapadła cisza. Była to jednak cisza, która nie wróżyła niczego dobrego. Wartownicy bowiem wiedzieli z doświadczenia, że Indianie wolą atakować nocą niż za dnia. Po pierwsze dlatego, że w dzień stanowią łatwy cel dla strzelców, po drugie dlatego, że ciemności pozwalają im się zbliżyć z większą łatwością, zwłaszcza w dzikich ostępach. Sam Carmont wolałby już słyszeć pomruki jaguarów i ryk pum. Obecność tych mięsożerców byłaby przynajmniej namacalnym dowodem nieobecności czerwonoskórych nieprzyjaciół. Siedzieli tak wokół obozowiska już od 2 godzin, wpatrując się uważnie w otaczające ich zarośla i wrzucając od czasu do czasu w ogień kilka garści pieprzu. Wtem Afrykańczyk, który miał wyjątkowo czujne ucho, usłyszał lekki szelest, zupełnie jakby ktoś poruszył liśćmi.
— Słyszałeś to, biały kamracie?
— zapytał szeptem, nachylając się w stronę Carmont, który z lubością i zgodnym pozazdroszczenia błogim spokojem zaciągał się właśnie kawałkiem cygara znalezionym w kieszeni.
— Nic a nic, mój czarny kamracie — odpowiedział pirat. Żadnych ropuch, których donośny rechot dorównuje hałaśliwej pracy cieśli okrętowych naprawiających kadłub.
Twój czarny kamrat słyszał, jak ktoś poruszył gałęzią.
A zatem twój biały kamrat jest głuchy jak pień.
O teraz, słyszałeś? Złamała się gałąź.
Ja niczego nie słyszałem, ale jeśli to prawda, co mówisz, ktoś się do nas zbliża.
Tak, kamracie.
Kto to może być? Czy mój czarny przyjaciel, poza świetnym słuchem, nie ma przypadkiem kociego wzroku?
Widzieć nie widzę niczego, jedynie słyszę, że ktoś się do nas zbliża.
Jestem gotów do strzału. Siedź cicho i słuchaj.
Połóż się, biały kamracie. W przeciwnym razie dosięgną cię strzały.
Dobra rada nie jest zła. Zwłaszcza, że nie mam najmniejszej ochoty zdechnąć nafaszerowany trucizną.
Obaj wyciągnęli się jak dłudzy w trawie, dając znak Van Stillerowi, który znajdował się po drugiej stronie, żeby poszedł w ich ślady. Następnie zaczęli nasłuchiwać, nie wypuszczając muszkietów z rąk. Wszystko wskazywało na to, że ktoś się zbliżał. W odległości ponad 50 yardów pośród leśnej gęstwiny co jakiś czas dało się słyszeć szelest liści i odgłos łamanych gałęzi. Nie ulegało wątpliwości, że nieprzyjaciel chciał ich podejść niepostrzeżenie na taką odległość, która dawałaby mu gwarancję, że wypuszczone przezeń strzały dolecą do celu i trafią przeciwnika. Schowani w gąszczu murzyn wraz z piratami siedzieli jak trusie, czekając z wycelowanymi muszkietami, aż nieprzyjaciel im się w końcu pokaże. W pewnym momencie Carmont aż podskoczył, bo coś mu wpadło do głowy.
— Kamracie! — zagaił. — Myślisz, że są jeszcze daleko?
— Indianie?
— A niby kto?
Są jeszcze w zaroślach, ale lada chwila, minuta, góra, dwie, będziemy ich mieć w zasięgu strzału.
Tyle mi wystarczy. Van Stiller, rzuć mi swój kaftan i czapkę.
Hamburczyk posłusznie spełnił jego prośbę. Pomyślał, że skoro Carman poprosił go o swoje odzienie, z pewnością miał w głowie jakiś plan. Pirat sam też ściągnął kaftan. Wziął kilka gałęzi, splutł je na prędce ze sobą, a następnie przykrył je kurtkami, a na samej górze położył kapelusze.
— No i zrobione!
— rzekł, kładąc się na wznak.
— Mój biały brat to niezły spryciarz! — zaśmiał się Murzyn.
— Zrobiłem te kukły, bo inaczej Indianie mogliby wziąć na cel czarnego korsarza i Kataluńczyka. Teraz są bezpieczni, już nic im nie grozi.
— Cicho, kamracie! Nadchodzą!
Jestem gotów. Hej, Van Stiller, dorzuć jeszcze garść pieprzu.
Hamburczyk miał już wstać, lecz szybko schylił głowę. Kilka strzał świsnęło mu koło ucha i wbiło się w kukły nieopodal.
Cała trucizna na marne, jaka szkoda, moi drodzy.
Wymamrotał pod nosem Carman.
— No już, pokażcie się. Zaraz posmakujecie moich ołowianych słodyczy.
Nie widząc oznak życia, Indianie wypuścili kolejną serię strzał, które ponownie utkwiły w kukłach. Następnie najodważniejszy spośród nich wyskoczył z zarośli, trzymając w dłoni ogromną maczugę. Carman podniósł muszkiet i wziął go na muszkę. Już miał nacisnąć spust, gdy pośród rozległego lasu, w odległości kilku mil od miejsca, gdzie się znajdowali, rozległy się nagle cztery strzały, którym towarzyszyły donośne okrzyki. Indianin błyskawicznie zawrócił, wskakując z powrotem w zarośla, zanim Carman zdążył wziąć go znów na cel. Strzały i okrzyki wybudziły z błogiego snu czarnego korsarza i Katalończyka, którzy zerwali się na równe nogi jak oparzeni, sądząc, że Indianie przypuścili atak na obozowisko.
— Gdzie oni są?
— zapytał czarny korsarz, rzucając się przed siebie.
— Kto taki, panie?
— zapytał Carman.
— Indianie.
— Wzięli nogi za pas i uciekli, zanim dałem im skosztować ołowiu z mojego muszkietu.
— A te krzyki i strzały, nie słyszysz? — O, kolejne trzy.
— To w środku lasu toczą się jakieś walki — powiedział Katalończyk. Indianie zaatakowali białych ludzi, panie.
Gubernatora i jego oddział?
Tak, sądzę.
Byłbym bardzo niepocieszony, gdyby to oni go zabili.
Ja też, bo nie mógłbym przecież odpłacić za otrzymane cięgi Umarlakowi, ale...
Cicho bądź!
Odgłosy strzałów wciąż niosły się po lesie, oddalając się coraz bardziej od obozowiska piratów. Po krótkiej walce indiańskie plemię triumfalnymi okrzykami ogłosiło zwycięstwo. Potem padł jeszcze jeden strzał i zapadła cisza.
— No i po walce!
— powiedział Katalończyk, który przysłuchiwał się zajściu z niepokojem.
— Ani mi się śni bronić gubernatora, dla którego palcem bym nie kiwnął, ale moi rodacy to zupełnie inna bajka.
Pewnie chciałbyś wiedzieć, co się z nimi stało, prawda?
Zapytał czarny korsarz.
Tak, kapitanie.
A ja bym raczej chciał wiedzieć, czy mój śmiertelny wróg żyje, czy nie.
Odpowiedział pirat ponurym tonem.
Dasz radę nas poprowadzić?
Panują ciemności, panie, ale...
Ale?
Możemy zapalić niektóre gałęzie drzew kauczukodajnych.
I skierować na nas w ten sposób uwagę Indian.
To prawda, panie.
Ale za to możemy się kierować wskazówkami naszych busoli.
Panie, nie mamy szans stawić czoło setkom tysięcy przeszkód, które czają się w tej puszczy, a...
Prowadź.
Widzicie? Tam w gąściu jest pełno kukujoś, mogą się przydać. Dajcie mi 5 minut. Do mnie, moko!
Ściągnął beret, po czym wraz z Murzynem skierował się w stronę drzew. wokół których w frenetycznym tańcu wirowała gromada punkcików, rozpraszając swym rozjarzonym zielonym światłem nocne otchłanie.
Co też on kombinuje?
Zastanawiał się na głos Carmen, który nie mógł pojąć zamiaru szalonego Katalończyka.
Kukujas? Niby co to takiego? Hej, Hamburczyku, trzymaj broń w gotowości, bo to może być jakaś zasadzka.
Bez obaw, przyjacielu. Nie spuszczam ich z oczu. Osłonię ich w razie potrzeby.
Gdy Katalończyk dotarł do zagajnika, zaczął skakać to w lewo, to w prawo, w pogoni za świetlnymi punkcikami. Dwie minuty później wrócił do obozowiska, ściskając w dłoniach złożony w pół beret.
Teraz możemy ruszać w dalszą drogę, mój panie,
powiedział, zwracając się do czarnego korsarza.
Ale w jaki sposób? Zapytał tenże.
Katalończyk włożył jedną rękę do beretu i wyciągnął lśniącego jasnozielonym światełkiem owada. Rzucana przez niego poświata rozpraszała ciemności na wcale niemałą odległość.
Zróbmy tak jak tubylcy i przywiążmy sobie do nóg dwa kukujoś. A światło, którym emanują, pozwoli nam przedostać się nie tylko przez liany i korzenie tarasujące drogę, lecz także uniknąć spotkania z niebezpiecznymi wężami, które kryją się pośród liści. Macie ze sobą sznurek?
Prawdziwy marynarz się z nim nie rozstaje,
odrzekł Carmen.
Ja się tym zajmę.
Tylko nie przywiąż ich zbyt mocno.
Bez obaw, Katalończyku. Robaczków mamy pod dostatkiem.
Carmen, wspomagany przez Van Stillera, wyciągał delikatnie kukujos i przywiązywał je parami do kostek swoich towarzyszy, zachowując przy tym dużą ostrożność w obawie, że mógłby skrzywdzić te wdzięczne stworzenia. Uporał się z tym zadaniem, skądinąd wcale niełatwym, w ciągu pół godziny. I w końcu każdy z członków wyprawy był wyposażony w te dziwaczne, żywe latareczki.
Przedni pomysł,
powiedział czarny korsarz.
Sprawdziony przez tubylców,
odpowiedział Katalończyk.
Dzięki nim ominiemy wszystkie napotkane na naszej drodze przeszkody.
Jesteście gotowi?
Zwarci i gotowi,
odpowiedział Carmen.
A zatem naprzód. Tylko nie róbcie hałasu.
Ruszyli przed siebie, gęsiego, dziarskim krokiem, stąpając ostrożnie i patrząc pod nogi. Kukujos były jak znalazł. Ułatwiały wędrowcom przemarsz przez dziką puszczę. Pomagały im dostrzec nie tylko wijące się liany i wystające z ziemi korzenie, lecz także nocne owady. Spośród wszystkich występujących w przyrodzie gatunków świetlików właśnie te są najwspanialsze i największe. Wytwarzane przez nie światło jest tak silne, że pozwala czytać z odległości ponad 12 cali. Młode owady promieniują światłem jasno-niebieskim. Wraz z wiekiem natomiast kolor ten ulega zmianie i przechodzi w niezwykle efektowną, bladą zieleń. Lekko świecą również składane przez samice jaja. W wyniku interesujących badań przeprowadzonych na Pyrophorus noctilucus, bo tak brzmi naukowa nazwa tych świetlików, a mających na celu bliższe poznanie narządów odpowiedzialnych za wytwarzanie tak intensywnego światła, okazało się, że składają się na nie 3 usytuowane w przedniej części tułowia płytki i 1 ukryta w brzuchu, a substancją generującą światło jest rozpuszczalny w wodzie albuminoid, który krzepnie w kontakcie z ciepłem. Wyciągnięte z ciała owada narządy nie przestają świecić przez pewien czas. Swoje właściwości świetlne zachowują nawet zasuszone czy sproszkowane. Wystarczy je wówczas polać odrobiną czystej wody. Piraci kontynuowali swój szybki marsz. Przedzierali się niestrudzenie przez chaszcze i gąszcze. Szli pod girlandami lian, pokonywali labirynt uformowany przez ogromne korzenie i przeskakiwali przez powalone konary drzew, które zakończyły swój żywot ze starości lub na skutek uderzenia pioruna. Strzały ucichły. Gdzieś w oddali co jakiś czas rozbrzmiewały okrzyki, po czym na krótko milkły, by po chwili wybuchnąć ze zdwojoną siłą i zaraz potem na powrót ucichnąć. Raz po raz słychać było melodię piszczałek i głuchy odgłos wydawany przez coś w rodzaju bębenka. Wszystko wskazywało na to, że walka dobiegła końca, a plemię rozbiło obozowisko w jakimś oddalonym zakątku niezmierzonej puszczy z zamiarem świętowania odniesionego zwycięstwa i delektowania się makabryczną ucztą. Trzeba wiedzieć, że ówcześni wenezuelscy Indianie, zwłaszcza plemiona Karaibów i Arawaków, mieli w zwyczaju pożerać swoich więźniów i zabitych w walce przeciwników. Katalończyka zżerała ciekawość, żeby dowiedzieć się, jaki los spotkał jego pobratymców. Coraz to bardziej przyspieszał więc kroku. Nie martwił go z kolei wcale los gubernatora, jego bowiem nawet chętnie zobaczyłby nadzianego na rożeń i skwierczącego nad ogniem, ale jego rodacy to co innego. Szedł więc coraz szybciej, w obawie, że któryś z nich mógł wpaść w ręce tych ludożerców, a jednocześnie z nadzieją, że uda mu się dotrzeć do nich na czas i przynieść im wybawienie. Okrzyki były już dość blisko, gdy nagle idący obok Katalończyka Cahmo, chcąc ominąć lianę, spojrzał w górę i potykając się o coś masywnego, runął jak długi na ziemię, zgniatając przy tym przywiązane do kostek kukujos.
Do 100 000 bomb i kartaczy!
Zaklął powoli się podnosząc.
Przecież to trup!
Trup?
Zawtórowali mu Katalończyk i czarny korsarz, nachylając się ku ziemi.
Spójrzcie tylko!
Na ziemi, pośród zbutwiałych liści i korzeni, leżał postawny Indianin w ciemnoniebieskiej opasce biodrowej. Jego głowę, rozpołowioną ostrzem szabli, zdobiło papuzie pióro, a w klatce piersiowej najpewniej tkwiła kula. Śmierć musiała nastąpić nie tak dawno, jego rana bowiem broczyła jeszcze świeżą krwią.
— Być może walki rozegrały się właśnie tutaj — powiedział Katalończyk.
— Wszystko na to wskazuje —
potwierdził przypuszczenie Van Stiller.
— Nieopodal widzę maczugi i tkwiące w konarach drzew strzały.
— Zobaczmy, czy nie ma tu gdzieś moich rodaków
— powiedział z przejęciem Katalończyk.
To strata czasu, powiedział Cahmo. Jeśli kogoś zabili, to teraz jest już opiekany narożnie.
Być może jednak komuś, kto został lanny, udało się ukryć w leśnym gąszczu.
Szukajcie zatem,
powiedział czarny korsarz. Katalończyk, Murzyn i Van Stiller zaczęli przeczesywać zarośla. Po cichu nawołując, lecz nikt im nie odpowiedział. Natrafili natomiast na kolejnego indyjskiego trupa, któremu dwie kule przeszyły serce. Poza tym znaleźli maczugi, łuk i kolczan ze strzałami. Upewnili się, że nikogo żywego tam nie było i ruszyli przed siebie. Plemienne okrzyki były coraz bliżej. Na ich podstawie zakładali, że w ciągu kwadransa szybkiego marszu dotrą do obozowiska ludożerców. Wszystko rzeczywiście wskazywało na to, że Arawakowie świętowali zwycięstwo, albowiem okrzykom towarzyszyła radosna melodia wygrywana na piszczałce. W końcu leśna gęstwina zaczęła się przerzedzać. W prześwitach liści i gałęzi dostrzegli wznoszący się wysoko ku górze snop światła.
— Czyżby Indianie?
— zapytał czarny korsarz, zatrzymując się.
— Tak —
potwierdził Katalończyk.
Rozłożeni obozem wokół ogniska?
Tak, ale co oni tam smażą na tym ogniu?
Zapytał wzburzony Katalończyk.
Pewnie któregoś z jeńców.
Tego się właśnie obawiam, panie.
Co za łotry!
Wyszeptał pod nosem czarny korsarz, którego przeszedł dreszcz przerażenia.
Za mną, przyjaciele. Zobaczymy, czy Van Gold wywinął się z objęć śmierci, czy też dosięgła go za jego przewiny surowa ręka sprawiedliwości.